Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Anny Langner pod tytułem Letnie przesilenie. Czyta Liliana May. Nagranie Pikevoice.com. Nie bój się nocy. Jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie. Zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie idąc, tobą się staną. Krzysztof Kamil Baczyński, Kołysanka. Prolog. Czerwiec 1971. Nie lubiłem lasu o tej porze roku. Był wilgotny i ciepły, zupełnie jak krew. A krew mnie przerażała, choć w naszym domu zawsze było jej dużo. Ojciec często przynosił martwą zwierzynę i obrabiał ją na werandzie ku niezadowoleniu mojej matki. Wchodził do domu upaćkany czerwoną mazią, bardzo z siebie zadowolony. Nie miałem pojęcia, z czego się tak cieszył, ale obiecywał, że pewnego dnia zrozumiem. Las w upalną czerwcową noc był właśnie taki. Ciepły, mokry, duszny. Zachłysnąłem się nim. Z trudem łapałem oddech. Ocierałem z czoła krople potu, gdy ojciec kazał mi iść szybciej. Za każdym razem, kiedy potykałem się o jakiś wystający konar, spoglądał przez ramię i cmokał z niezadowoleniem. Czułem się jak zero. Tym właśnie dla niego byłem. Uczniakiem, który nigdy nie miał doścignąć mistrza. Moje ciało zadrżało, bo nagle powietrze stało się chłodne. Zupełnie jakbyśmy wkroczyli w inną rzeczywistość. A przecież to wciąż był ten sam las. To tutaj, niedaleko, stała nasza leśniczówka. To tam mieszkałem razem z rodzicami. Mieliśmy nawet gospodynię. Paulina bardzo o mnie dbała. Pośpiesz się, noc nie będzie trwała wiecznie. Ponaglił mnie ojciec, gdy weszliśmy jeszcze głębiej między drzewa. Światła rodzinnego domu zniknęły mi z oczu i poczułem się nieswojo. Dlaczego polujemy na łanie teraz? Przecież sezon zaczyna się dopiero we wrześniu. Ojciec zaśmiał się, jakbym powiedział coś zabawnego. Wiedziałem, że muszę być twardy. Miałem 10 lat. A im bardziej się starałem, tym większym byłem nieudacznikiem w jego oczach. Mówił, że nauczy mnie polować i zrobi ze mnie prawdziwego mężczyznę, ale przecież wiedział, że brzydzę się krwią i boję się ciemności. Mimo to nie odpuszczał. Przyprowadzał mnie tutaj raz na jakiś czas, choć matka była temu przeciwna. A ja żywiłem jakąś dziwną nadzieję, że biorąc udział w polowaniu, zyskam w jego oczach. Mama nie była zadowolona, gdy zobaczyła, że wychodzimy. O tej godzinie powinienem już spać. Wymamrotałem i wzdrygnąłem się, bo wpadłem w ogromną pajęczynę. Twoja matka zaakceptowała wiele rzeczy, ale z niektórymi nigdy się nie pogodzi. Ton ojca był ostry. Kobietom trudno jest przyjąć do wiadomości fakt, że ich synowie dorastają i zaczynają żyć po swojemu. Nie przejmuj się nią. Trochę powarczy i jej przejdzie. Ściągnąłem ramiona. Mówił o mojej matce jak o nic niewartym kundlu. A przecież tak bardzo ją kochałem. Wczorajszego wieczora pogładziła mnie po policzku, popatrzyła na mnie smutno i powiedziała: nie jestem w stanie uchronić cię przed wszystkim, syneczku. Nawet jeśli masz bardzo dobre serce, będziesz musiał zrobić pewne rzeczy. Nie winię cię za to. Nie rozumiałem, o co jej chodzi. Pojąłem sens tych słów dopiero dziś, gdy ojciec oznajmił, że zabiera mnie na nocne łowy. Matka nie chciała, bym miał krew na rękach. Kochała wszystko, co żywe. Przygarniała bezdomne koty, a zimą dokarmiała ptaki. Jednak w naszym domu to ojciec o wszystkim decydował, a ja wierzyłem, że jeśli będę mu posłuszny, w końcu mnie pokocha. Już niedaleko. Wyczuwam jej strach. Dobry myśliwy ma do tego nosa. Oznajmił z dumą, gdy przystanęliśmy na chwilę. Czy nie możemy wrócić tutaj jutro, gdy będzie widno? Polowanie po ciemku nie ma sensu. Starałem się brzmieć rzeczowo i bardzo dorośle. Dzisiejsza noc jest wyjątkowa. Nie jeden chłopak chciałby być na twoim miejscu. Wiedziałem, że moje gadanie go denerwuje, więc zamilkłem. Nasłuchiwałem. Wszystkie szmery i chroboty zlały się w jedno. Moje zmysły w ciemnościach wariowały, tymczasem ojciec wydawał się bardzo spokojny. Dlaczego musimy polować? Przecież jesteś leśniczym. Powinieneś pomagać zwierzętom. Aleczku, uklęknął naprzeciw mnie. przez chwilę sprawiał wrażenie serdecznego i opiekuńczego. Już ci to tłumaczyłem. Czasami nie mamy wyboru. Musimy poświęcić coś w imię wyższego dobra. Matka natura tak to sobie wymyśliła. Czym jest życie jednej istoty wobec działania całego świata? Robimy to, by zachować równowagę. Chciałem coś odpowiedzieć, ale ojciec podniósł się nagle i zaśmiał pod nosem. Spójrz tam, wskazał między drzewa. Jest. Zmrużyłem oczy, ale nic nie dostrzegłem. W przeciwieństwie do niego nie bywałem w lesie i nie miałem w nim rozeznania. Choć mieszkaliśmy niedaleko, pod żadnym pozorem nie mogłem opuszczać leśniczówki bez opieki. Ojciec powtarzał mi, że pewnego dnia las stanie się moim drugim domem, ale do tego czasu nie mogłem przebywać w nim zbyt często. Nie miałem nawet pojęcia, jak wygląda łania. Wiedziałem tylko, że to samica jelenia i że ludzie często mylą ją z sarną. Ojciec nazywał ich ignorantami. Czasami pod naszym domem zjawiały się zające albo dziki. Raz nawet widziałem lisa. Nigdy jednak nie spotkałem łani. Przyjrzyj się. Ojciec zacisnął dłoń na moim ramieniu i dopiero wtedy coś zauważyłem. Było ciemno, więc dostrzegłem tylko niewyraźny kontur. Znieruchomiałem, bo i ona na nas patrzyła. Nawet z tej odległości widziałem jej duże, przerażone oczy. Czy to łania, tatku? Upewniłem się, bo nie byłem przekonany, czy umysł nie spłatał mi figla. W ciemności nawet drzewa przybierały dziwne kształty i sprawiały wrażenie żywych istot. Z całą pewnością zwierzę było duże, choć nie tak wielkie jak jeleń czy niedźwiedź. Oczywiście, że to łania. Chyba jest wystraszona. Nie róbmy jej krzywdy. Spróbowałem ostatni raz. Synu, już za kilka lat sam będziesz regularnie polował. I obiecuję, że zacznie ci to sprawiać przyjemność. Po prostu do niektórych spraw trzeba dorosnąć. Pokiwałem powoli głową. Ojciec popatrzył na mnie zadowolony i bardzo chciałem wierzyć, że jest ze mnie dumny. A teraz chodź, zanim zniknie nam z oczu. I nie bój się tego, co zobaczysz. Mówiłem ci, tak to zaplanował dla nas świat. My możemy tylko wykonywać jego wolę. Rozdział pierwszy. Czerwiec 2021. Bluszcz. To pierwsze, na co zwróciłam uwagę, gdy wysiadałam z taksówki i stanęłam przed domem, w którym miałam spędzić najbliższe 3 miesiące. Kierowca poinformował mnie, że tę posiadłość nazywają Starą Sosną, a Leśniewiczowie mieszkają w niej od pokoleń. Zmrużyłam oczy i przyjrzałam się budynkowi. Spodziewałam się czegoś innego. Jednej z tych wymuskanych, nowoczesnych rezydencji z idealnie przystrzyżonym trawnikiem. Tymczasem przede mną stało coś, co wyglądało jak skrzyżowanie starego dworku z ogromną leśniczówką. Spadzisty dach, ściany pokryte deskami i duże strzeliste okna. Przed domem najprawdziwsza weranda, przypominająca trochę tę w domu muminków. Jedynie dwie marmurowe kolumny nie pasowały do rustykalnego klimatu tego miejsca. Budynek był przedziwny. Stanowił mieszaninę czegoś swojskiego i snobistycznego. Osłoniłam dłonią oczy przed słońcem i spojrzałam w górę. Dom tonął w cieniu ogromnych świerków i sosen. Jedynie przedzierające się przez konary wąskie stróżki światła nadawały otoczeniu przyjazny charakter. Bluszcz porastał frontową ścianę leśniczówki. Owijał się wokół dwóch kolumn, zaglądał do okien. Panoszył się, jakby to on był panem tego miejsca. Gdy liście rośliny zaczęły delikatnie poruszać się na wietrze, miałam wrażenie, że cały dom trzęsie się i zaprasza mnie do środka. Mimo upału moje ramiona pokryły się gęsią skórką. Budynek był ogromny, a ja czułam się przy nim mała i krucha. Podeszłam do płotu i przejechałam palcami po cienkich metalowych prętach. Zdziwiło mnie, że posesja nie była osłonięta wysokimi murami, które mogłyby ukryć mieszkańców przed ciekawskim wzrokiem innych ludzi. Tak zazwyczaj odgradzali się od świata bogacze, u których pracowałam. Tymczasem leśniczówka otaczał jedynie żeliwny płot, przez którego pręty bez trudu można było przecisnąć całą dłoń. Może nie musieli nic ukrywać? W pobliżu nie było żadnych zabudowań, a więc i ciekawskich sąsiadów. Tylko pole naprzeciwko i las na tyłach. Las, który był tak blisko leśniczówki, jakby lada moment miał ją wchłonąć. wcisnęłam nos między pręty płotu i chłonęłam widok. Kolejne zaskoczenie. Byłam pewna, że zastanę tu ogród w stylu tych, które widywałam na bogatych przedmieściach dużych miast. Wypielęgnowaną minimalistyczną przestrzeń z drzewami rozmieszczonymi w idealnej symetrii i bez ani jednego zbędnego źdźbła trawy. Tymczasem przede mną rozpościerała się bujna i nieposkromiona zieleń. Było coś pociągającego w tym ogrodzie, trochę zaniedbanym i mrocznym. Wyglądało to tak, jakby natura przejęła władzę nad budynkiem, owijając go zaborczo swoimi mackami. Trawa bezczelnie wpychała się między pręty płotu i próbowała wydostać na zewnątrz. Ogród zdobiły niewielkie polany fiołków i stokrotek, nad którymi leniwie fruwały bąki. Byłam oczarowana. Tak przecież wyglądało moje dzieciństwo spędzone na wsi w domu babci, w czasach, kiedy nikt z nas nie słyszał o projektowaniu zieleni ani feng shui. Różnie o nich we wsi gadają. U nas w Międzyrzeczu Leśniewicz często bywa, w końcu tam prowadzi interesy, ale jest małomówny i nie afiszuje się z bogactwem, podobnie jak reszta rodziny. Poinformował mnie taksówkarz, gdy dotarliśmy na miejsce. Jakby z góry założył, że jestem złakniona lokalnych ploteczek. Ponoć to trochę dziwacy. Odludki, co to lubią dusić się we własnym sosie. Pewnie czują się lepsi od innych. Nie wdawałam się z nim w dyskusję. Zapłaciłam, pożegnałam się i ruszyłam w stronę domu, taszcząc ciężką walizkę. A teraz stałam tutaj, oczarowana okolicą. Żar lał się z nieba, a letnia sukienka przyklejała się do moich pleców. Marzyłam o odpoczynku i chłodnym prysznicu, ale zdawałam sobie sprawę, że najpierw czeka mnie rozmowa z panią domu. W końcu to ona mnie zatrudniła. O Matyldzie Leśniewicz nie wiedziałam nic, poza tym, że była żoną Aleksandra Leśniewicza, biznesmena, który dorobił się na sprzedaży antyków. Wyobrażałam ją sobie jako typową przedstawicielkę wyższych sfer, przysłowiową żonę ze Stepford, która umilała sobie czas zakupami w drogich butikach i wybieraniem dodatków do swojego idealnego domu. W końcu zebrałam się na odwagę i wcisnęłam przycisk dzwonka. W głośniku nie rozbrzmiał żaden głos, ale furtka zabrzęczała cicho i po chwili drgnęła pod naciskiem mojej dłoni. Weszłam na krętą, wyłożoną kamieniami ścieżkę prowadzącą wprost na werandę. Wtaszczyłam walizkę po schodach i odetchnęłam z ulgą, bo w końcu znalazłam się w cieniu. Nim zdążyłam zapukać, drzwi do domu się otworzyły. Liczyłam, że w progu zobaczę Matyldę Leśniewicz. Tymczasem, gdy podniosłam wzrok, napotkałam parę ciemnych oczu i równie ciemne, mocno zmarszczone brwi. Nie zdążyłam przyjrzeć się dokładniej wysokiej, barczystej postaci, bo drzwi zamknęły się przede mną z trzaskiem. Stałam tak w osłupieniu przez kilka sekund. Poczułam się jak nieproszony gość i kretynka zarazem. Kimkolwiek był ten człowiek, widocznie nie nauczono go dobrych manier. Na szczęście po chwili drzwi znów się otworzyły. Kobieta na około 60-letnia chwyciła się pod boki i zmierzyła mnie wzrokiem od stóp do głów. Jestem... Wyciągnęłam dłoń, by się przywitać. Wiem, kim jesteś. Wejdź. Mruknęła, po czym odwróciła się szybko i zniknęła we wnętrzu domu, jakby w ogóle nie była zainteresowana tym, czy podążę za nią. Westchnęłam, bo spodziewałam się trochę cieplejszego powitania. Szarpnęłam za walizkę, która ociężale ruszyła za mną na piszczących kółkach. Gdy zamknęłam za sobą drzwi, otoczyła mnie niemal całkowita ciemność. Korytarz był długi, wąski i jedynie znajdujące się na jego drugim końcu małe witrażowe okno wpuszczało do pomieszczenia snopy światła, w których wirował kurz. Rozejrzałam się oszołomiona, wdychając przedziwny zapach tego miejsca. Mieszaninę suszonych ziół, drewna i zwierzęcego futra. Gdy ruszyłam przed siebie, deski na podłodze zaskrzypiały. Choć w środku panował spokój, słyszałam ciche trzaśnięcia i szmery docierające do moich uszu jakby z wnętrza ścian. Miałam wrażenie, że ten budynek żył. Zdawałam sobie sprawę, że dom tuż przy lesie może być pełen myszy i robaków w wielkości mojego kciuka, a jednak to, co mnie otaczało, zapachy i dźwięki, tak bardzo różniło się od tego, do czego przywykłam, mieszkając z rodzicami w bloku, że czułam się wręcz nieswojo. Otworzyłam szeroko usta, ale na szczęście nie krzyknęłam, gdy na ścianach korytarza zauważyłam rzędy przyglądających mi się pustych, martwych oczu. Głowy zwierząt, począwszy od tych niewielkich, a skończywszy na dużych drapieżnikach, patrzyły na mnie z powagą. To miejsce zaczynało mnie przerażać i fascynować. Na podłodze w holu leżał duży kolorowy dywan w indyjskim stylu, który kontrastował z ponurymi ścianami i zawieszonymi na nich głowami martwych zwierząt. Było coś groteskowego w tym budynku, wewnątrz i z zewnątrz. Coś, co sprawiało, że chciało ci się śmiać, a zaraz potem uciekać z przerażeniem. Gdybym nie wiedziała, kto tutaj mieszka, uznałabym, że to jakaś zdziwaczała staruszka, która w dzień szydełkuje, a nocami rzuca magiczne zaklęcia nad ogromnym kotłem. Piękny dom. Odezwałam się, bo chciałam jakoś zagaić rozmowę. Nieśmiało zajrzałam do kuchni. To tam weszła kobieta, która mnie przywitała i dopiero teraz odwróciła się w moją stronę. Tak, leśniczówka ma duszę. Paulina jestem, gospodyni państwa Leśniewicz. Kobieta stanęła przede mną, a na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu. Oliwia Olszewska, ale to już pewnie pani wie. Paulina, nie jestem żadną panią. Poprawiła mnie trochę zbyt ostro. Kiwnęłam głową i nic nie odpowiedziałam. Znałam ją dopiero od kilku minut, ale już czułam wobec niej respekt. Najpierw drzwi otworzył mi jakiś chłopak. On też tutaj pracuje? Zadajesz za dużo pytań. Kobieta łypnęła na mnie złowrogo. Zapamiętaj jedno. Państwo zatrudniają osoby, które potrafią trzymać język za zębami. I to samo tyczy się ciebie. Przepraszam, po prostu trochę mnie to zaskoczyło i... Otworzył ci ich syn. Skaranie boskie z nim. Jak nie jeden, to drugi. Jeden i drugi? Miałam opiekować się 5-latką. Nie wiedziałam, że Leśniewiczowie mają starsze dzieci. Państwo Leśniewiczowie. Paulina zganiła mnie wzrokiem. Wszystkiego dowiesz się w swoim czasie. A teraz siadaj. Dam ci coś zimnego do picia. Spojrzałam na nią szeroko otwartymi oczami, ale wykonałam polecenie. Podała mi szklankę wody, po czym usiadła przy drewnianym stole. Rozejrzałam się po pomieszczeniu. Choć było ogromne i zapewne wyposażone w drogie sprzęty, sprawiało wrażenie przytulnego. Nie wiedziałam nic o siedzącej naprzeciw mnie kobiecie, ale można było wyczuć, że to ona rządziła tym miejscem. Przyjrzałam się jej. Była wysoka i dobrze zbudowana. Ubrana w długą, kwiecistą suknię, z włosami upiętymi w niedbały kok, wyglądała jak połączenie cyganki i znachorki. Długo tutaj pracujesz? Zaryzykowałam i zadałam kolejne pytanie. Ciekawska jesteś. Państwo Leśniewiczowie źle wybrali. Uśmiechnęła się krzywo. Ile to już będzie? Ze 25 lat. Nie mieszkam u państwa, ale przychodzę codziennie. Urodziłam się w Pnączach i właściwie nie znam innego świata. Muszę w wolnej chwili przejść się po okolicy. Nigdy nie słyszałam o tej miejscowości. Nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania. Paulina ostro weszła mi w słowo. Pnącza są małe i mają niewielu mieszkańców. Ot, kilka domów, jeden sklep, bar i kościół. Pokiwałam głową i zanurzyłam usta w chłodnej wodzie. Od tego upału były całkiem spierzchnięte. Wychowałam się tutaj tak jak moja matka i babka, ale odkąd zaczęłam pracować w Starej Sośnie, ludzie ze wsi się ode mnie odwrócili. Traktują mnie jak trędowatą. I to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku. Trzeba trzymać język za zębami. Chłonęłam każde słowo Pauliny. Ta kobieta mnie fascynowała. Miła od niej niesamowita siła i pewność siebie. Sprawiała wrażenie sumiennej i jednocześnie twardej osoby. Takiej, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. Byłam przekonana, że tylko ktoś taki jak ona może poradzić sobie z ogarnianiem domu ekscentrycznych bogaczy i jednocześnie nie zwariować. To dlatego nie lubią cię we wsi? Bo strzeżesz tajemnic z tego domu? Tajemnic? Ja po prostu zachowuję dyskrecję, tak jak sobie życzy większość ludzi zatrudniających gosposie. Nikt nie chce, by rozsiewano o nim plotki. Bogaczy łatwo ocenić i zrobić z ich życia sensację. A ludzie? Zazdroszczą po prostu. Sama jestem jak palec, dzieci się nie doczekałam, a u państwa mam wszystko, czego mi trzeba. Przede mną zatrudniali dwie gosposie i każda miała długi jęzor. Dopiero ja okazałam się lojalna. I tobie też to radzę. Ale chyba nie zabawisz tutaj za długo, prawda? Nie, to praca tymczasowa, chociaż co? Niedawno wróciłam z zagranicy i jeśli Leśniewiczowie... To znaczy, jeśli państwo Leśniewiczowie byliby ze mnie zadowoleni, zostałabym tutaj na dłużej. Zatrudnili mnie na czerwiec i całe wakacje, a rok akademicki zaczyna się dopiero w październiku. Nie wiesz nawet, czy wytrzymasz tutaj miesiąc, a już snujesz plany? Paulina uśmiechnęła się z politowaniem. Jak to nie wytrzymam? To tutaj jest aż tak źle? Spojrzałam na nią zaskoczona. Pracowałam już w takich miejscach. Bogaci ludzie bywali trudni, a ich dzieci rozkapryszone, ale zawsze dawałam sobie radę. Nie, nie, pokręciła ze śmiechem głową. Chodzi mi raczej o to, że nie wiem, czy spodobasz się pani Matyldzie. Jest wymagająca. W tym samym momencie w korytarzu rozległ się dźwięk szybkich kroków i do kuchni wparował ciemnowłosy chłopak. Ten, który otworzył drzwi, by potem zatrzasnąć mi je przed nosem. Nie zdążyłam mu się wtedy dokładnie przyjrzeć, ale udało mi się omieść wzrokiem jego sylwetkę. Takiego widoku się nie zapomina. Przygryzłam nerwowo wargę i zastanawiałam się, jak powinnam zareagować. Chłopak całkowicie mnie zignorował, odwrócił się ode mnie plecami i nalał wody do szklanki. Postanowiłam zachować się jak należy, więc wstałam i wyciągnęłam dłoń w jego kierunku. Oliwia Olszewska, będę tutaj pracować. Jezu, jak to kretyńsko zabrzmiało. A jednak to już się wydarzyło. Pierwszy dzień pracy i pierwsza kompromitacja. Chłopak odwrócił się powoli i dopiero teraz mogłam mu się dokładniej przyjrzeć. Był wysoki, a ponieważ staliśmy blisko siebie, musiałam zadrzeć głowę, by na niego spojrzeć. Miał ciemne włosy, dość długie, przez co wpadały mu do oczu. Były jak bluszcz porastający ten dom. Zupełnie wymknęły się spod kontroli i żyły własnym życiem. Ale to nie one przykuły moją uwagę. Przenikliwie zielone oczy w połączeniu z bladą cerą dawały porażający efekt. Ten chłopak nie musiał się odzywać, by budzić respekt, choć przecież nie mógł mieć więcej niż 25 lat. Na jego widok odruchowo przełknęłam ślinę. Dopiero po chwili zorientowałam się, że tkwię tak przed nim z wciąż wyciągniętą dłonią, której najwyraźniej nie miał ochoty uścisnąć. Nieznajomy omiótł mnie leniwie wzrokiem, a ja zwróciłam uwagę na jego gęste, ciemne rzęsy. Potem uśmiechnął się drwiąco i napił się wody, bezczelnie patrząc mi przy tym w oczy. Poczułam, że się czerwienię. To było zaskakujące. Nieczęsto ktoś potrafił wprawić mnie w zakłopotanie. Nie mogłam dłużej znieść jego spojrzenia, więc skupiłam wzrok na drgającym na jego szyi jabłku Adama. Nie pomogło. Przeciwnie, zrobiło mi się dziwnie gorąco, a sukienka gryzła mnie w plecy. Nie wiem, co takiego miał w sobie ten mężczyzna, ale wywoływał we mnie dyskomfort i sprawiał, że nie czułam się bezpiecznie. Drgnęłam zaskoczona, gdy niespodziewanie odstawił z hukiem szklankę na blat. W kuchni panowała wymowna cisza, a ja nadal nie potrafiłam ruszyć się z miejsca. Obserwowałam jego dłoń, która powędrowała do kieszeni czarnej bluzy i wyciągnęła jaskrawo-czerwoną zapalniczkę. Zwinne palce zapalały i gasiły płomień coraz szybciej i szybciej. To było dziwne, a jednak nie mogłam przestać mu się przyglądać. Zniknęły kuchnia, Paulina i wszystko dookoła. Stryknięcia zapalniczki działały na mnie hipnotyzująco. Gdy ponownie podniosłam wzrok, napotkałam przeszywające spojrzenie. Tak nie patrzy człowiek, który ma dobre zamiary. Pstryk, pstryk. Pstryk, pstryk. Płomień zgasł, a zapalniczka zniknęła we wnętrzu dużej dłoni. Nim zdążyłam ponownie podnieść głowę i spojrzeć chłopakowi w oczy, poruszył się, wyminął mnie zgrabnie i wyszedł z kuchni. Do mojego nosa dotarł aromat pieprzu i skóry. Kolejny raz poczułam uderzenie gorąca. Stałam nieruchomo jeszcze przez chwilę i wsłuchiwałam się w dźwięk oddalających się kroków. Dopiero głos Pauliny wyrwał mnie z odrętwienia. Przywykniesz. Olgierd jest trochę zdystansowany. Olgierd? Dlaczego do cholery ten koleś ma na imię jak jakiś średniowieczny władca? Zdystansowany? Raczej niegrzeczny. Zresztą, co ja mówię, kawał chama. Uniosłam się i przez chwilę zapomniałam, gdzie jestem i jak wypada się zachowywać. To chyba była reakcja na to, co zaszło przed chwilą. Musiałam dać upust swoim emocjom. Spuść z tonu, skarbie. Ściany w tym domu mają uszy, a chyba zależy ci na tej pracy, prawda? Paulina uśmiechnęła się do mnie dobrodusznie i włożyła szklankę do zmywarki. Przygryzłam wnętrze policzka, by stłumić złość, a potem usiadłam. Miała rację. Nie mogłam strzelać fochów tylko dlatego, że ktoś potraktował mnie jak powietrze. To nie była moja pierwsza praca w tym charakterze. Bywałam w różnych domach i poznałam różne rodziny. Ludzie miewali swoje humory, a ja miałam tylko zajmować się ich dziećmi i wykonywać polecenia. Oferta Leśniewiczów wydawała się idealna. Dom w spokojnej okolicy, wysokie zarobki i 5-latka, która podobno nie sprawiała problemów. Pół roku pracowałam w Lille jako au pair i czułam się zaprawiona w bojach. Choć opieka nad dość wymagającym 3-letnim Pascalem dała mi w kość, postanowiłam spróbować jeszcze raz. Tym razem w Polsce. Skoro dałam sobie radę z tym małym, pyskatym Francuzem, to dlaczego miałabym nie poradzić sobie tutaj? Liczyłam, że Matylda Leśniewicz będzie ze mnie zadowolona i wystawi mi dobre referencje. Oczyma wyobraźni widziałam siebie na tarasie leśniczówki podczas zabawy z grzeczną i bezproblemową dziewczynką. Praca i odpoczynek w jednym. I choć ten dziwny dom budził we mnie sprzeczne uczucia, chciałam spróbować. Postanowiłam, że zrobię wszystko, by zostać w Starej Sośnie jak najdłużej. Rozdział drugi. Tydzień wcześniej. Jestem w domu dopiero od miesiąca, a ty już mnie wyganiasz? Naburmuszyłam się i spojrzałam na ojca. Oczywiście żartowałam. Wiedziałam, że cieszy się z mojej obecności, a jednak chciałam wiedzieć, co jest grane. Niedawno wróciłam z półrocznego pobytu we Francji. Po obronie licencjatu z pedagogiki postanowiłam zrobić sobie rok przerwy i nabrać doświadczenia. Wcześniej w każde wakacje pracowałam u polskich rodzin jako opiekunka, aż w końcu odważyłam się spróbować swoich sił za granicą. Gdy wróciłam, mój świat wywrócił się do góry nogami. Mama była ciężko chora, a diagnozę otrzymała jeszcze przed moim wyjazdem. Miałam żal do rodziców, że trzymali ten fakt w tajemnicy aż do mojego powrotu. Nie chcieli mnie martwić, ale przez to tyle czasu żyłam w nieświadomości. Rokowania nie były najgorsze, jednak lekarze nie tryskali optymizmem. Mama jeździła na chemię, a ja nie chciałam bezczynnie obserwować, jak wizyty w szpitalu wyniszczają jej organizm. Na szczęście znalazło się światełko w tunelu. Horrendalnie drogie leczenie w klinice w Niemczech, dostępne tylko dla nielicznych. Kombinowaliśmy z tatą jak mogliśmy. Ja przekazałam wszystko, co udało mi się zarobić we Francji. On sprzedał naszą działkę rekreacyjną oraz kawalerkę, którą dostał w spadku po swoim ojcu i wynajmował jakiemuś studentowi. To jednak nadal było za mało. Nie wyganiam cię. Po prostu uważam, że to okazja. Rozumiem, że chcesz odpocząć, ale taka praca? Nie chodzi o odpoczynek. Chciałam pobyć trochę z mamą. A co jeśli wyjadę na te 3 miesiące, a w tym czasie ona wyzdrowieje? Chemia daje efekty. Przerwał mi stanowczym tonem ojciec. Patrzyłam na jego smutną, pomarszczoną twarz i uświadomiłam sobie, że choroba mamy postarzyła go przez te kilka miesięcy o dobre 10 lat. Na szczęście nadal była w nim ta determinacja i stanowczość, które zawsze podziwiałam. Nie namawiałbym cię, gdybym nie był pewien, że to dobra oferta. Znam Leśniewicza jeszcze ze studiów. Wprawdzie nie mamy teraz ze sobą kontaktu, ale to porządny człowiek. Robi interesy, a mimo to ma czas, by pomagać lokalnej społeczności. Jest leśniczym, dba o okoliczne lasy. Wyobrażasz to sobie? W życiu bym nie powiedział, że rekin biznesu może zajmować się drzewami, sarnami i wiewiórkami. Wszyscy na ekonomii śmiali się, że zaczął studiować leśnictwo tylko ze względu na pasujące nazwisko. Jednak on traktował to poważnie. Skończył oba kierunki i, jak widać, doskonale godzi jedno z drugim, a las to ponoć jego prawdziwa pasja. Pokiwałam głową. Ojciec i Aleksander Leśniewicz studiowali razem, a potem ich drogi się rozeszły. Aktualnie byli jedynie znajomymi na Facebooku. Ale to właśnie w ten sposób mój staruszek zauważył jego ogłoszenie. Leśniewiczowie szukali dzievczyny do opieki nad ich 5-letnią córką. Nie wymagali doświadczenia, jedynie dobrego podejścia do dzieci. Mile widziana studentka pedagogiki. Tak napisali na końcu. Miałam nadzieję, że wybiorą właśnie mnie. Moje CV było wypełnione po brzegi doświadczeniem nabytym w kraju i za granicą. Do tego licencjat z pedagogiki, ukończony kurs terapii metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn i znajomość metody Montessori. Byłam kandydatką idealną, no i córką ich znajomego. Gdy Leśniewicz odpisał, że chcą nawiązać ze mną współpracę, ojciec był bardziej podekscytowany niż ja. To nie tak, że nie chciałam tej pracy. Miałam wyrzuty sumienia, że znów zostawię mamę. Była silną, optymistycznie nastawioną do życia kobietą. Miała u swojego boku kochającego męża i stawiała czoła chorobie, a ja znów miałam wyjechać. Nie czułam się z tym dobrze. Wszystkie swoje oszczędności poświęciłaś na leczenie mamy. Pomyśl, teraz będziesz mogła zapracować na własne przyjemności. Przekonywał ojciec. Przecież wiesz, że to, co zarobię u Leśniewiczów, i tak przekażę na ten cel. Nie ma innej opcji. Ona chce, żebyś żyła jak inne dziewczyny w twoim wieku. Zarobisz trochę grosza, kupisz sobie jakiś ciuch, może pojedziesz na koncert, rozerwiesz się. Jak mogę się bawić, wiedząc, że mama... Po prostu pokaż jej, że to cię nie złamało. Ojciec spojrzał mi w oczy ze stanowczością. Ona wystarczająco cierpi. Chce cię widzieć uśmiechniętą. Alek pisał, że nie napracujesz się tam zbyt wiele. Jego córka jest grzeczna, potrzebuje tylko towarzystwa. Mają duży dom tuż przy lesie, malownicza okolica. Pobawisz się trochę z małą, a potem będziesz leniuchować i jeszcze ci za to zapłacą. W końcu się zgodziłam. To tylko 3 miesiące. We wrześniu miałam wrócić do rodziców, wypoczęta, bogatsza o kolejne doświadczenie zawodowe. Mama dzięki zarobionym przeze mnie pieniądzom mogłaby rozpocząć upragnione leczenie w Niemczech. Plan był prosty. Musiałam zrobić wszystko, by rodzina ze Starej Sosny była ze mnie zadowolona. Rozdział 3. Teraz. Kilka minut po tym, jak chłopak zostawił mnie oniemiałą w kuchni, Paulina zaprowadziła mnie do gabinetu jego matki. Choć może gabinet to nieodpowiednie słowo. W końcu ta kobieta nie prowadziła żadnych interesów. Jej jedynym zajęciem było zajmowanie się domem, ale w tym także pomagała jej gosposia. Ja miałam dbać o jej dziecko, więc nie rozumiałam, jak może przez całe dnie nie umierać z nudów. Ale to nie był mój interes. Mogła czytać książki na tarasie, wydawać pieniądze swojego męża albo po prostu leniuchować. Było ją na to stać. Przekroczyłam próg pomieszczenia, a Paulina dyskretnie wyszła i zamknęła za sobą drzwi. Matylda siedziała w wysokim, obitym zielonym materiałem fotelu i czytała książkę. Gdy usłyszała moje kroki, podniosła głowę i powitała mnie uprzejmym, choć zdystansowanym uśmiechem. Śniada karnacja i ciemne włosy sprawiały, że przypominała Włoszkę. Jej twarz zdobiły delikatne zmarszczki, ale to tylko dodawało jej uroku. Choć prawdopodobnie zbliżała się już do 50, prezentowała się promiennie i naturalnie. O wiele lepiej niż wyprasowane botoksem kobiety, u których wcześniej pracowałam. Różniła się od nich także w innych kwestiach. Nie miała na sobie idealnie skrojonego kostiumu ani najmodniejszych sportowych ubrań znanej marki stworzonych do pilatesu. To jednak wcale nie odbierało jej wyrafinowania. Choć była ubrana w prosty top i zwiewną spódnicę w orientalne wzory, biły od niej elegancja i perfekcjonizm. Wystarczyło rzucić na tę kobietę okiem, by wiedzieć, że miała wyczucie stylu i znała umiar. Byłam ciekawa, czy równowaga i ład panują także w jej głowie. Matylda podniosła się z fotela i wyciągnęła w moim kierunku szczupłą rękę. Cieszę się, że zdecydowałaś się u nas pracować, Oliwio. Dziękuję, że dali mi państwo szansę. Już nie mogę się doczekać, aż poznam Helenę. Wydeklamowałam znaną na pamięć formułkę i uścisnęłam jej dłoń. Matylda zaprosiła mnie gestem do stolika. Obserwowałam, jak sięga po elegancki imbryczek i z namaszczeniem napełnia filiżankę herbatą. Nawet nie zapytała, czy mam na nią ochotę. Rozejrzałam się po pomieszczeniu. Wszystko w nim było perfekcyjne, począwszy od porcelanowego serwisu, a skończywszy na samej właścicielce. Słyszałam, że poznałaś już Olgierda. Kobieta ponownie usiadła w fotelu i przyglądała mi się z uwagą. Jakim cudem dowiedziała się o tym tak szybko? Chyba nie jest zadowolony z mojej obecności. Odpowiedziałam najspokojniej, jak to możliwe, i upiłam łyk, parząc sobie przy tym usta. Moi synowie bywają trudni. Mąż rzadko zjawia się w domu, więc myślą, że wszystko im wolno. A ja czasami wolę odpuścić, żeby mieć święty spokój. Matylda skrzywiła się, jakby nie mówiła o swoich dzieciach, tylko o namolnych muchach, które uprzykrzają jej życie. Ta kobieta była dla mnie zagadką. Zastanawiałam się, jaką ma przeszłość. Czy była wykształcona, a jednak dla swojego męża porzuciła karierę i dała się zamknąć w złotej klatce? A może pasowało jej takie życie? Miała pieniądze i mnóstwo wolnego czasu. Matylda Leśniewicz była jak ten dom. trochę tajemnicza, trochę wprawiająca w zakłopotanie. Każde jej słowo, każdy gest budziły we mnie niezdrową ciekawość. Natomiast Helenka, ach, zakochasz się, jak tylko ją zobaczysz. Ton kobiety i wyraz jej twarzy zmieniły się diametralnie. Jakby sam fakt, że miała córkę, dodawał jej skrzydeł. Jest grzecznym dzieckiem i świetnie daje sobie z nią radę, ale chciałabym miała kontakt z kimś posiadającym pedagogiczne zacięcie. To taki wstęp przed pójściem do przedszkola. No i będę mogła co jakiś czas się stąd wyrwać, wiedząc, że ma odpowiednią opiekę. Wierz mi, w tym domu można zwariować. Zaśmiała się nerwowo, ale szybko odchrząknęła, jakby to, co powiedziała, nie było na miejscu. Piłam powoli herbatę i uważnie jej słuchałam. Szczerze mówiąc, liczyłam, że przedstawi mi zakres moich obowiązków, jednak ona nagle wstała i oznajmiła, że zaprowadzi mnie do pokoju swojej córki, bo najwyższy czas bym ją poznała. Nie miałam nawet odwagi o cokolwiek zapytać. Jej spokój, stanowczość i perfekcyjny wygląd były onieśmielające. Czułam się przy niej taka zwyczajna i niedoskonała. Zupełnie jakby sama jej obecność uwypuklała wszystkie moje wady. Wyszłyśmy po schodach i idąc długim holem skierowałyśmy się na prawo. Było tu odrobinę jaśniej i mniej przerażająco niż w ciemnym korytarzu na parterze. Może dlatego, że ściany były gładkie i nie wisiały na nich głowy martwych zwierząt? Mijałyśmy rzędy zamkniętych drzwi, a ja wsłuchiwałam się w stukot obcasów idącej przede mną kobiety. Nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, gdy wejdę do pokoju Heleny. W końcu zatrzymałyśmy się przy białych drzwiach, na których wisiała drewniana zawieszka w kształcie tęczy. Przynajmniej widać było, że w tym pokoju mieszka dziewczynka. Weszłyśmy do środka i moim oczom ukazało się przedziwne pomieszczenie. Z jednej strony piękne i tajemnicze, a z drugiej przytłaczające. W sumie nie powinno mnie to dziwić. Taki przecież był cały dom Leśniewiczów, a pokój Heleny, jak widać, nie był wyjątkiem. Wystrój wnętrza był bardzo oryginalny. Dominowały w nim kolory lasu, zielony dywan i dodatki. Ściany były pokryte malowidłami przedstawiającymi sosny i świerki, zza których wyglądały dzikie zwierzęta. Na gałęziach zauważyłam sowę i dzięcioła. Postacie zwierząt były bajkowe, ale nie w słodkim stylu jak u Disneya. Przypominały raczej ilustracje ze starych baśni albo dawnych wydań Alicji w Krainie Czarów. Wydawały się bardzo realne, co nadawało im poważnego i przerażającego charakteru. Na pyszczkach lisów i zająców widniało skupienie, a ich oczy przyglądały się wszystkiemu z uwagą. Niedźwiedź, który wychylał się zza drzewa, wyglądał groźnie i wcale nie przypominał pluszowego misia. Miałam wrażenie, że wszystkie zwierzęta mnie obserwują. Poczułam nieprzyjemny dreszcz, tak jak wtedy, gdy po raz pierwszy zauważyłam w holu wiszące na ścianach myśliwskie trofea. Skandynawski styl. Ostatni krzyk mody. Matylda uśmiechnęła się do mnie, dostrzegłszy, z jakim zainteresowaniem przyglądam się ścianom. Nie, to nie był styl skandynawski. Doskonale go znałam, bo większość bogatych mamusiek tak właśnie urządzała pokoje swoich dzieci. Jasne meble, oszczędność form, namioty tipi i pastelowe barwy. Tutaj dominowała przygaszona leśna zieleń i klimat rodem z baśni braci Grimm. Mroczny i tajemniczy. Było pięknie, ale gdybym była kilkulatką, bałabym się spać w takim pomieszczeniu. W oknach wisiały grube, ciemnozielone zasłony, przez co pokój tonął w przytłumionym świetle i przypominał mroczny las. Taki, który rozjaśniały jedynie pojedyncze promienie słońca z trudem przedzierające się przez konary drzew. Wszystko tutaj zostało wykonane na specjalne zamówienie. Lubimy otaczać się nietuzinkowymi przedmiotami. Kobieta przejechała dłonią po drewnianym koniu na biegunach, zbijając w powietrze drobinki kurzu. Chciałam powiedzieć jakiś komplement, bo pokój zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie, ale wtedy zauważyłam w kącie małą dziewczynkę. Była zajęta rysowaniem, jednak po chwili odwróciła się w naszą stronę i szeroko się uśmiechnęła. A oto i nasza gwiazda. Matylda się rozpromieniła. Helenka podniosła się z kolan, podbiegła do niej, a potem mocno się w nią wtuliła. Kolejny raz zobaczyłam, jak chłodna i zdystansowana pani tego domu pokazuje swoje łagodne oblicze. Przytuliła mocno córkę i pocałowała ją w czoło. Dziewczynka musiała być jej oczkiem w głowie. Przyjrzałam się małej. Podobieństwo do mamy było uderzające. Helenka była bardzo ładna, filigranowa, z lekko kręconymi ciemnymi włosami i bystrymi dużymi oczami. To twoja nowa opiekunka, Heleno. Pamiętasz? Mówiłam ci, będzie się z tobą bawić. Jestem Olivia, ale możesz do mnie mówić ciociu. Uśmiechnęłam się. Myślę, że Olivia wystarczy. Zawyrokowała Matylda i już wiedziałam, że spoufalanie się i nazywanie mnie ciocią nie będzie przez nią mile widziane. Później powiem ci, o której zazwyczaj wstaje, je i w co lubi się bawić. Byłoby miło, gdybyś do zabawy wplatała jakieś elementy edukacyjne. Większość zabaw z dziećmi w przedszkolu ma działanie rozwojowe, więc bez problemu wprowadzę tego typu elementy podczas zajęć nad Helenką. Poza tym ukończyłam kurs... Tak, wiem. Kobieta machnęła lekceważąco ręką. Nie przyjęłabym cię, gdybyś nie miała odpowiednich kwalifikacji. Zamrugałam oczami ze zdziwienia. Matylda Leśniewicz była dziwna. A może po prostu nie nadążałam za jej zmiennymi nastrojami? W jednej chwili wydawała się wręcz podekscytowana obecnością swojej córki i faktem, że będę się nią opiekować i wspierać jej rozwój. Jednak zaledwie minutę później traciła zainteresowanie i miałam wrażenie, że chciałaby jak najszybciej zostawić Helenę pod moją opieką i wyrwać się z domu. Skoro wiesz już co i jak, zostawię was, żebyście mogły się lepiej poznać. Pogłaskała córkę po głowie i usiłowała wysunąć się z jej objęć, ale bezskutecznie. Mała ciasno oplatała drobnymi rączkami jej nogi na wysokości kolan i patrzyła na mnie nieufnie. Może pokażesz mi, co narysowałaś? Zagadnęłam do dziewczynki, by dodać jej odwagi, ale ona ani drgnęła. Och, dajże już spokój, nie jesteś niemowlęciem. Matylda strąciła z siebie jej dłonie i wyglądała, jakby zaraz miała wybuchnąć. Olivia zna mnóstwo fajnych zabaw i na pewno podzieli się z tobą jakimiś sekretami. Dodała już o wiele łagodniej i spojrzała na mnie nerwowo, jakby obawiała się, że zauważyłam jej gwałtowną reakcję. Teraz znów była tą perfekcyjną, spokojną Matyldą Leśniewicz o zdroworozsądkowym podejściu do dzieci. Znasz sekrety? Dziewczynce zaświeciły się oczy i szybko puściła mamę, która wygładziła swoją spódnicę i uśmiechnęła się usatysfakcjonowana. Paulina da ci komplet kluczy do domu, tylko proszę, uważaj, żeby ich nie zgubić. Gdybyś miała jakieś problemy, zawsze możesz do mnie dzwonić. Wręczyła mi swoją wizytówkę, a potem wyszła jak gdyby nigdy nic i nawet nie pożegnała się z córką. Musisz mi powiedzieć, co wiesz. Myślałam, że tylko las ma sekrety. Helena była podekscytowana. Rozejrzała się po pokoju, jakby bała się, że ktoś nas usłyszy. Las ma sekrety? A jakie? Kucnęłam naprzeciw niej. Nie wiem, tata tak mówi. I że jak będę grzeczna i trochę urosnę, będę mogła je poznać. Okej, odpowiedziałam powoli, bo kompletnie tego nie rozumiałam. W takim razie może pokażesz mi, co narysowałaś, a potem zdradzę ci jakiś mój sekret. Dziewczynka podskoczyła i pobiegła po swoje kartki. Nie byłam zaskoczona, gdy zobaczyłam, że rysunki przedstawiały leśne zwierzęta. Musiałam przyznać, że jak na swój wiek rysowała bardzo ładnie. O, widzę tutaj niedźwiedzia, zająca, borsuka i dzięcioła. Wyglądają jak prawdziwe, pochwaliłam ją. Jest jeszcze lis, nie zauważyłaś? Przecież lis jest najważniejszy. Tak, faktycznie, piękny rudy lis. Ale chyba najważniejszy jest niedźwiedź, prawda? W dżungli królem jest lew, a w lesie, takim jak ten za waszym domem, niedźwiedź. Jest duży i potężny. Nie, nie znasz się. To lis jest najważniejszy. To on zawsze mówi, a reszta jest cicho. I to lis jest moim najlepszym przyjacielem, chociaż lubię wszystkich. Rozumiem. Pokiwałam głową, choć nie miałam pojęcia, dlaczego Helena upodobała sobie akurat lisa. Przez kolejną godzinę dziewczynka nabrała śmiałości i świetnie się razem bawiłyśmy. Odsłoniłam ciężkie zasłony, wpuszczając do tego ponurego pomieszczenia trochę światła. Czas przy Helenie pędził jak szalony. Gdy w pokoju zjawiła się Paulina i zawołała nas na obiad, byłam już naprawdę głodna. Nigdy w życiu nie jadłam tak pysznych pierogów ruskich, więc odetchnęłam z ulgą, gdy po posiłku w kuchni zjawiła się Matylda i oznajmiła, że chce spędzić z córką trochę czasu. Pełen brzuch sprawiał, że czułam się trochę ociężała i nie miałam siły na dalszą zabawę. Całe popołudnie spędziłam z Pauliną, która oprowadziła mnie po domu. Zaspokoiła moją ciekawość i opowiedziała o nim co nieco. Dowiedziałam się, że od pokoleń służył rodzinie Leśniewiczów. Byłam pod wrażeniem tego miejsca i niesamowitej atmosfery, jaka w nim panowała. Chłonęłam każde słowo gosposi, którą szybko polubiłam, choć zgrywała niedostępną. O matko, ja cię zagaduję, a ty przecież jeszcze nie byłaś w swoim pokoju. Paulina chwyciła się za głowę. Pewnie chcesz w końcu rozpakować walizkę, chodź, zaprowadzę cię. W jej obecności zupełnie straciłam poczucie czasu i zapomniałam o całym świecie. Historia rodziny Leśniewiczów i Starej Sosny pochłonęła mnie bez reszty. Poszłam do holu po swój bagaż, a potem razem z Pauliną ruszyłam na piętro. Zatrzymałyśmy się dopiero przy ostatnim pomieszczeniu, znajdującym się na końcu korytarza. Gdy kobieta przekręciła klucz w zamku, moim oczom ukazał się pokój sporych rozmiarów, urządzony skromnie, z gustem. Ucieszyłam się, gdy zdałam sobie sprawę, że okna wychodzą na zachód i popołudniami będę mogła podziwiać chowające się za horyzontem słońce. Pokój był większy niż ten, który zajmowałam w domu moich rodziców. I co najważniejsze, naprawdę mi się podobał. Postawiłam walizkę przy ścianie i podeszłam do okna. Firanka lekko powiewała na wietrze, a do mojego nosa dotarł zapach igliwia. Las jest bardzo blisko, stwierdziłam. Czułam dziwny niepokój, gdy patrzyłam na wysokie rzędy ciemnych drzew. Zdawało się, że Stara Sosna jest przedsionkiem ogromnego lasu, który rozciągał się za nią jak okiem sięgnąć. Przyzwyczaisz się. Czasami możesz usłyszeć jakieś hałasy albo zobaczyć dzikie zwierzęta. Ale nie martw się, nie pchają się do ludzi, tylko obserwują. Rolety nie działają? Zapytałam, gdy bez skutku wduszałam przycisk znajdujący się przy oknie. Fachowiec miał je naprawić w zeszłym tygodniu i do dziś nie przyjechał. Jutro do niego zadzwonię. Firanka musi na razie wystarczyć. Zresztą, kto by miał na ciebie patrzeć? Jakiś lis albo zając, co najwyżej. Paulina zaśmiała się pod nosem. Rozgość się, a ja pójdę wykąpać Helenę i zrobić dla niej kolację. Podziękowałam za pomoc i dopiero gdy zostałam sama, uświadomiłam sobie, jak obco i niepewnie czuję się w tym domu. Położyłam walizkę na łóżku i zaczęłam wypakowywać swoje rzeczy. Wiedziałam, że muszę wziąć się w garść i oswoić z tym miejscem. Przecież Leśniewiczowie nie są tacy źli. Fakt, Matylda była trochę zdystansowana, a jej syn okazał się gburem. Dom budził mój niepokój, ale to pewnie dlatego, że nigdy nie mieszkałam w takim miejscu. Za to Helenka była przesłodka. Paulina też zdawała się miła, choć dość powściągliwa, jednak rozumiałam ją. Byłam kimś obcym. Trudno by zaufała mi od samego początku. Na szczęście łazienka znajdowała się obok mojego pokoju, więc wzięłam prysznic, a potem wskoczyłam w majtki i top na cienkich ramionczkach. W pokoju było gorąco, a ja nie chciałam nikomu zawracać o tej porze głowy i pytać o pilota do klimatyzacji, którego nigdzie nie mogłam znaleźć. To był kolejny paradoks tego domu. Choć wszystko wydawało się stare, a meble wyglądały jak antyki, to zainstalowano tutaj nowoczesne rozwiązania, takie jak klimatyzacja, automatyczne rolety i system alarmowy. Z rozmyśleń wyrwał mnie dźwięk telefonu. Uśmiechnęłam się, gdy na wyświetlaczu zobaczyłam zdjęcie ojca. Hej, skarbie, jak tam? Dotarłaś na miejsce? Hej, tato, tak, właśnie jestem w swoim pokoju. Zabrzmiała mnie naturalnie radośnie. Gdy usłyszałam jego głos, poczułam ścisk w gardle. Chciałam znów znaleźć się w naszym mieszkaniu. I jak? Rezydencja Leśniewiczów robi wrażenie? Rezydencja? To leśniczówka, jest stara i ogromna. Nigdy nie byłam w takim domu. Podeszłam do okna, trzymając telefon przy uchu. Słońce schowało się za koronami drzew i powoli zapadał zmrok. Przestało wiać. Las był spokojny, jakby zastygł w panującym dookoła upale. Mogłem się domyślać, że to będzie tak wyglądać. Alek od zawsze był tradycjonalistą. Ponoć jego ród ma długą historię. Mieszkają w tym domu od pokoleń. Jego córka jest świetna. Myślę, że się dogadamy. Ale ma braci, a ty nic mi o tym nie wspominałeś. Zmieniłam temat i poprawiłam opadające ramionczko swojego topu, nadal wpatrując się w nieruchome korony drzew. Alek ma synów? Nie miałem pojęcia, to znaczy... Jasne, to możliwe, w końcu nie widziałem go od czasu studiów. Na Facebooku zamieszczał tylko zdjęcia córki, więc byłem pewien, że jest jedynaczką. Poznałam jednego z nich i jest... Słuchaj, mama cię pozdrawia. krzyknął do słuchawki ojciec, przerywając mi w pół zdania. Byliśmy dzisiaj na spacerze i miała mniejszą zadyszkę ode mnie, rozumiesz? Leczenie przynosi efekty. Zobaczysz, jak uzbieramy na te zabiegi w Niemczech, będzie jak nowonarodzona. Cieszę się, tato. Ucałuj ją ode mnie. Uśmiechnęłam się smutno, bo wiedziałam, że wypiera poważny stan mamy ze swojej świadomości. Lekarze powiedzieli wprost, że jeśli jej samopoczucie się poprawi, to będzie tylko chwilowe. Bez kuracji za granicą nie można było liczyć na cud. Chciałam opowiedzieć ojcu więcej o Matyldzie, Helenie i całej reszcie tej dziwnej rodziny, gdy nagle coś za oknem przykuło moją uwagę. Jedno z drzew poruszyło się. Jego liście zadrżały, choć przecież wiatr przestał już wiać. Zmrużyłam oczy i próbowałam dostrzec, co znajdowało się między gałęziami. Prawdopodobnie był to jakiś ptak, ale to poruszenie sprawiło, że poczułam się jeszcze bardziej niepewnie. Ogarnęło mnie dziwne wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Przeklęłam w myślach brak rolet i zasłoniłam okno firanką. Wiedziałam, że to na nic. Jeśli ktoś siedział na drzewie, miał doskonały widok na duże okna, a więc na wszystko, co działo się w moim pokoju. Poczułam się obnażona w samym topie i majtkach, a jednak nie potrafiłam się odsunąć. Chciałam zobaczyć intruza, najchętniej ptaka spruwającego z gałęzi i uspokoić swoje galopujące serce. Wszystko w porządku? Głos po drugiej stronie telefonu sprawił, że podskoczyłam. Tak, przepraszam, akurat rozpakowuję walizkę i... A, w takim razie nie będę ci już przeszkadzał. Zadzwonię jutro. Nie przeszkadzasz, tato. Możemy gadać. Mam mnóstwo czasu. Odpowiedziałam pośpiesznie. Potrzebowałam jego głosu. Zwłaszcza teraz, gdy nagle poczułam się tak nieswojo. Muszę zrobić mamie kolację. Właśnie się położyła. W głosie ojca usłyszałam smutek. Oboje wiedzieliśmy, że nie jest najlepiej, ale robiliśmy dobrą minę do złej gry. Każdego by zmęczył tak długi spacer. Usiłowałam go pocieszyć. Patrzyłam jak zahipnotyzowana na poruszające się gałęzie, ale nagle wszystko ustało. Zamrugałam i pomyślałam nawet, że może to było tylko złudzenie. Wtedy zobaczyłam serię krótkich błysków, coś przypominającego małe iskierki między gałęziami. Po chwili i to się skończyło. Pokręciłam głową. Miałam zbyt dużo wrażeń jak na jeden dzień i zaczynałam wariować. Musiałam przyzwyczaić się do tego, że las był pełen ptaków i dzikich zwierząt i to pewnie one były przyczyną tego całego zamieszania. Uspokojona tą myślą pożegnałam się z tatą, zgasiłam światło i położyłam się do łóżka. Zwinęłam się w kłębek i bardzo chciałam zasnąć, choć wiedziałam, że to nie będzie takie proste. Gdy zamknęłam oczy, przypomniałam sobie chłopaka z kuchni. Jego przeszywające spojrzenie, drwiący uśmiech, dużą dłoń i... Pstryk, pstryk. Zapalniczka. Otworzyłam oczy i spojrzałam w ciemność. To właśnie widziałam przed chwilą między gałęziami. Rozbłyskujący płomień zapalniczki. Chociaż byłam sama w pokoju zamkniętym na klucz, ogarnęła mnie panika. Poczułam suchość w ustach, a moje serce przyspieszyło. Teraz byłam już pewna, że nic mi się nie przywidziało. Dobrze wiedziałam, co to oznacza. Olgierd Leśniewicz był tam i mnie obserwował. Rozdział 4. Sądziłam, że nie zasnę, bo zazwyczaj pierwsze noce w nowych domach były dla mnie trudne. Jednak odpłynęłam, ledwo położyłam głowę do poduszki. Obudziłam się dopiero po kilku godzinach, a raczej coś mnie obudziło. Dziwny dźwięk, jakby drapanie za ścianą. Nakryłam głowę kołdrą, ale nie mogłam zmrużyć oka przez ten jednostajny, niepokojący chrobot. Dokładnie to samo słyszałam wczoraj, gdy po raz pierwszy stanęłam w holu starej sosny. Spojrzałam w ciemnościach na elektroniczny zegar, który wskazywał drugą w nocy. Próbowałam zachować zimną krew i myśleć racjonalnie. To pewnie przebiegające między deskami myszy. Gdy trochę się uspokoiłam i ponownie opadłam na łóżko, ściany budynku głośno zatrzeszczały. Prawdopodobnie działo się tak za każdym razem, gdy za oknem wiał silniejszy wiatr. Tej nocy wyjątkowo dawał się we znaki. Znów miałam wrażenie, że dom ożył i chciał mi coś powiedzieć. A może zapraszał mnie, bym poznała jego tajemnicę? Nic dziwnego, że ogarnął mnie niepokój. W końcu należałam do osób o dość bujnej wyobraźni. Mimo tego, ilekroć ojciec włączał wieczorem jakiś horror, ja siadałam obok niego i patrzyłam przez palce. Nie potrafiłam się powstrzymać. Dla niektórych ludzi lęk stawał się niezdrową fascynacją. Im bardziej był destrukcyjny, tym bardziej fascynował. Ze mną było podobnie. Gdy się bałam, adrenalina, szybsze bicie serca i kotłująca się w głowie niepewność sprawiały, że czułam się żywa. Moje zmysły się wyostrzały i choć trudno mi było to zrozumieć, dążyłam do tego stanu. Suchość w ustach, szum krwi w uszach, gotowość do ucieczki. Nie mogłam zapanować nad potrzebą bania się, tak jak niektórzy nie potrafią okiełznać pokusy wieczornego podjadania. Im bardziej tłamsiłam w sobie to pragnienie, tym silniejsze się ono stawało. Są osoby, które zaspokajają te potrzeby, skacząc na bungee czy uprawiając sporty ekstremalne. Inni posuwają się dalej i wynajmują fikcyjnych porywaczy, by poczuć niebezpieczeństwo na własnej skórze. Nie miałam pojęcia, czy ich zachowanie mieściło się w granicach normy. Wiedziałam tylko, że jestem jedną z nich. Po kilku minutach wiatr ustał, a dom znów zamilkł i zapadł w sen. Wypuściłam przez usta wstrzymywane powietrze. Czułam się jak po dobrym seksie. Spełniona i zrelaksowana. W końcu moje ciało znajdowało się w swoim ulubionym stanie permanentnego strachu. Uśmiechnęłam się do siebie w ciemnościach, poczekałam, aż serce znów zacznie wybijać właściwy rytm, a potem przymknęłam oczy. Gdzieś głęboko pod skórą czułam, że stara sosna dostarczy mi jeszcze wielu mocnych wrażeń. Rano obudziłam się wypoczęta i w dobrym humorze. Promienie słońca przedzierały się przez firanki, a dzień zapowiadał się pięknie. Nie miałam pojęcia, o której godzinie Helena wstaje, ale wolałam się pospieszyć. Wzięłam szybki prysznic, wskoczyłam w wygodne ubrania i zeszłam na dół, by przygotować sobie śniadanie. Ranny z ciebie ptaszek, nie ma jeszcze siódmej. Paulina podniosła głowę z nadgarnka z ziemniakami. Siódma to chyba nie jest bardzo wczesna pora, skoro już przygotowujesz obiad. Uśmiechnęłam się i wskazałam na obieraczkę, którą trzymała w ręce. Dla tej, która była tu przed tobą, siódma to był środek nocy. Często przychodziła do pracy na ostatnią chwilę. To znaczy, że przede mną Helena miała inną opiekunkę? A dziewczyna długo tu nie zabawiła. Nie nadawała się. Paulina ciężko westchnęła. Chyba nie darzyła mojej poprzedniczki sympatią. Chcesz kakao? Dziękuję, nie rób sobie kłopotu. Zjem kanapkę i lecę na górę. Mała pewnie lada chwila się obudzi. Zazwyczaj wstaję między siódmą a ósmą. Na śniadanie zjadam musli albo placuszki z bananami. W kwestii jedzenia jest wybredna. Pani Matylda powiedziała, że później wtajemniczy mnie w zwyczaje swojej córki. Opowie, co lubi, czym się interesuje, o której godzinie. Ta, prędzej świnie zaczną latać. Słucham? Spojrzałam zaskoczona na Paulinę, która uśmiechała się półgębkiem. Nic, nic. Po prostu pani Matylda nie ma pojęcia, co lubi jej dziecko. Miałam ochotę zapytać, dlaczego jej zdaniem matka nie zna własnej córki, ale nie chciałam być wścibska. Pani Leśniewicz wychodzi ze swojej sypialni około 9:00. Do tego czasu nikt nie może jej niepokoić. Ta zasada obowiązuje wszystkich domowników bez wyjątku. Uniosłam wysoko brwi. Doskonale pamiętałam te radosne poranki, kiedy wskakiwałam rodzicom do łóżka i tak spędzaliśmy jeszcze godzinę, aż w końcu któraś z nas zgłodniało i wstawało zrobić śniadanie. Nie umiałam pojąć, dlaczego matka zabrania dzieciom wstępu do swojego pokoju. Cóż, może ta kobieta po prostu wyznaczała im granice i chciała mieć trochę prywatności. Zazwyczaj zjada śniadanie w swoim gabinecie albo na tarasie, jeśli pogoda dopisuje. Potem jedzie do miasta, załatwia swoje sprawy, zakupy i takie tam. Gdy wraca, bawi się z Heleną albo czyta książkę. Później zjada lunch i idzie poćwiczyć jogę. Po południu... Czy naprawdę robi to samo dzień w dzień? Zdziwiłam się. Jest zorganizowana. Uważa, że to pozwala jej zachować spokój. A pan Aleksander? Nie będziesz widywać go zbyt często. Zajmuje się swoim biznesem. Ma biuro w Międzyrzeczu, to kilkanaście kilometrów od Pnączy. Wraca późnymi popołudniami, ale często od razu idzie doglądać lasu. Leśnictwo to jego drugi zawód i jednocześnie pasja. I jakim cudem po tak intensywnym dniu nie pada z nóg? Nie mam pojęcia. Świetnie się trzyma. Jak coś się robi z przyjemnością, to nie odczuwa się zmęczenia. Ja tak mam, gdy gotuję. A ty jak zwykle zadajesz za dużo pytań. Przestałam przeżuwać swoją kanapkę i zrobiłam głupią minę. Nie mogłam nic poradzić na to, że rodzina Leśniewiczów fascynowała mnie równie mocno jak ich dziwny dom. Lepiej już idź zobacz, czy Helena wstała. Jak się ubierze, zejdźcie na śniadanie i nie wyręczaj jej w niczym. Nie jest już niemożliwe.